Rozmawiam z panem profesorem Michałem Chorodeckim z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Proszę powiedzieć, skąd pana fascynacja fizyką kwantową, profesorze?
Może zacznę od fizyki w ogóle. Fascynacja bierze się z domu rodzinnego. Od dziecka byłem otoczony fizyką. Mój tata jest fizykiem, jego brat jest fizykiem. Uczył mnie w szkole mój kuzyn fizyki. Zresztą to był wspaniały czas, bo oprócz tego, że uczył mnie fizyki, to też jeździliśmy na wyprawy takie poza miasto. Tata fascynował się fizyką. To było widać. Przeżywał swoje różne dokonania czy jakieś porażki. Często do późnej nocy pracował. To były jeszcze czasy, kiedy też dużo się bardzo, bardzo ciężko przychodziła edycja i wokół tego było bardzo, bardzo dużo różnego zamieszania. Więc w domu fizyka żyła. Tato od początku nam dawał różne książki do czytania. Pamiętam taką książkę, która zawierała listę naukowców, którzy otrzymali Nagrodę Nobla. Były tam zdjęcia, więc na początku tylko te zdjęcia oglądałem i podpisy pod nimi. I tata o każdym potrafił powiedzieć kilka zdań. No więc fascynacja tymi postaciami. Tata z pasją nam opowiadał o narodzinach mechaniki kwantowej. No bo to się zdarzyło nagle. To było począwszy od pracy Plancka, musiał minąć trochę czasu Einstein, a później nastąpił wybuch. Wybuch, który był w jakiś sposób sprawą młodych ludzi. I niewiarygodne tempo stworzenia tej teorii, która jest tak inna od tego, co postrzegamy, jest zadziwiające. I ja z tym miałem styczność od małego, właśnie z tym absolutnie zadziwiającym fenomenem, nie tylko właśnie naukowym, ale też socjologicznym, historycznym, że to się tak wydarzyło. Zatem ja z fizyką poznawałem się też właśnie od tej strony historycznej. Pamiętam też, tata czytał nam o Maxwellu. No i zawsze tata w przyrodzie pokazywał różne zjawiska, mówił, że to jest fizyka i dzięki temu żeśmy się po prostu tym dziwili. Radio to był zawsze taki obiekt kultu, radio. To jest coś niesamowitego, że fizycy stworzyli radio. Więc stąd zainteresowanie fizyką w ogóle. A oczywiście mechanika kwantowa jako coś najdziwniejszego jednak w fizyce, ponieważ coś, co przekracza nasze postrzeganie świata, co każe nam odrzucić zwykły sposób myślenia i do czego wciąż jeszcze nie ma chyba dobrej takiej filozofii. Wydaje mi się, że filozofia przyrody wciąż jeszcze z mechaniką kwantową się jakoś jej nie zaabsorbowała i się z nią nie pogodziła. Nie znam się zupełnie, ale tak jakoś chciałbym usłyszeć, chciałbym zapoznać się z jakimś wykładem filozofii, który by w jaki sposób ujmował to nowe podejście do opisu świata. Ja myślę, że takie były źródła zainteresowania. No i też ja nie wyobrażałem sobie, że w ogóle że można nie być naukowcem. W domu była taka atmosfera, że po prostu, że to było dość oczywiste, że ja pójdę na fizykę i zostanę naukowcem. No i zadziwiające, ale jednak to była prawda. To nie było tylko takie naiwne dziecięce myślenie. Tak się stało.
To bardzo trudna dyscyplina. Richard Feynman powiedział, jak sądzisz, że rozumiesz mechanikę kwantową, to nie rozumiesz mechaniki kwantowej.
Zgadza się. Jest to... To, co się na ogół rozumie w mechanice kwantowej, to jak coś policzyć. Ale to nie jest rozumienie. Na co dzień licząc właśnie różne efekty, próbując je przewidywać, Nigdy nie zapominam, zawsze mam cały czas przed oczyma to, co w mechanice kwantowej jest najtrudniejsze, czyli brak możliwości zrobienia podziału pomiędzy obserwatorem i światem obserwowanym. Jest to tego rodzaju dziwne zjawisko, że wydawałoby się, że ono może w ogóle negować istnienie nauki, bo nauka wymaga, żeby obserwator nie był częścią przez siebie obserwowanego obiektu. Obserwator musi umieć wydzielić zjawiska, wyizolować i je opisać. A tutaj jakimś jest to cudem, że ten opis się jednak udaje. Mechanika kwantowa jest dla mnie po prostu cudem. I dlatego właśnie też z tego powodu jej nie można do końca zrozumieć, ponieważ dzieje się coś bardzo dziwnego na tym odcinku obserwator, obiekt obserwowany. Natomiast można obliczać, można przewidywać. I trzeba mieć taki rodzaj kwantowego, zdrowego rozsądku. To się z czasem wyrabia i nie rozumiejąc fundamentalnie tego opisu kwantowo-mechanicznego, można się jakoś w tym poruszać dla dobra nauki i dla dobra naszego coraz większego, coraz bardziej dokładnego opisywania przyrody.
Panie profesorze, czy to jest jeszcze fizyka? A może matematyka? Czy w rzeczywistości to już jest filozofia?
Tak, mechanika kwantowa jest właśnie tym obszarem, gdzie te narzędzia tak bardzo oddzieliły się od tego, co opisujemy, że stanowią jakiś taki osobny świat, który jest bardzo matematyczny. I stąd jest jakiś taki brak bezpośredniego przypisania wielkością, które sobie obliczamy na papierze albo na komputerze, do jakichś postrzegalnych przez każdego z nas efektów, no, które widzimy dookoła. Zatem jest taki tylko pomost między tą matematyką a tym światem przyrody, to są obliczone prawdopodobieństwa zdarzeń. Więc rzeczywiście tutaj zdarzyło się coś bardzo dziwnego. Matematyka zaczęła być dużo bardziej autonomiczna w tym opisie przyrody. A jeszcze jedna taka dziwna cecha mechaniki kwantowej to jest właśnie ten związek z filozofią. Że ponieważ ten podmiot nie jest oddzielony od przedmiotu zbyt dobrze, to pojawiają się pewne paradoksy natury filozoficznej. Czyli uprawiając mechanikę kwantową, siedzimy w matematyce i natrafiamy na problemy filozoficzne. Także ten opis przyrody teraz się właśnie w taki sposób się rozczłonkował. Dodajmy jeszcze, że dziedzina, w której ja pracuję, jest już znakomicie oddzielona od tego, co byśmy nazwali fizyką, ponieważ zajmuje się informacją kwantową. Jest to próba zastosowania praw mechaniki kwantowej do przetwarzania informacji. I z fizyki w dużej mierze to my bierzemy tylko formalizm matematyczny. Jak umiemy się nim sprawnie poruszać, to naprawdę o żadnych pojęciach fizycznych już nie trzeba pamiętać. To jest coś jakby robić informatykę, gdzie po prostu są bity i się przetwarza bity. Informatyk nie musi wiedzieć, że bit oznacza w rzeczywistym układzie jakieś dwa różne poziomy napięcia, tylko bit to jest dla niego 0,1. I my w zasadzie dokładnie tak samo to, co robimy. To jest taka jakby informatyka, ale ponieważ ta informatyka, formalizm, którego używamy, jest związany z przestrzenią Hilberta, to ta informatyka jest bardzo mocno zmatematyzowana. To nie jest taka matematyka bardziej kombinatoryczna, tylko wchodzą bardzo różne dziedziny. Czyli w informacji kwantowej rzeczywiście tej fizyki, jak można ją tak uprawiać, że się prawie o niej, prawie się z tą fizyką nie ma styczności. Oczywiście są całe grupy, właściwie większość naukowców, które zajmuje się informacją kwantową, głowią się nad tym, jak te różne rezultaty przetłumaczyć na jakieś już konkrety, czyli zbudować jakieś urządzenia. No i wtedy oczywiście tam zaczyna się ogrom fizyki, bo trzeba całą tą matematykę zaimplementować na konkretnych układach fizycznych. czy to na fotonach, czy na jonach, czy w ciele stałym. Także tej fizyki może być dużo. Ja akurat nie jestem tak blisko i z rzadka mam ostatnio kilka prac, w których pojawił się Hamiltonian, czyli taki już bardziej fizyczny obiekt matematyczny, który jest jakby już bliższy fizyką, no to jestem szczęśliwy, że chociaż dotknąłem fizyki.
Panie profesorze, łatwo pozyskać środki na badania, jeżeli one w perspektywie znajdują możliwość zastosowania praktycznego. O to właśnie chciałem spytać. Czy to kiedyś się przełoży na codzienność?
Tutaj odpowiedź jest z jednej strony łatwa, ponieważ kwantowa informacja obiecuje, dużo obiecuje. Obiecuje dwie rzeczy naraz. Z jednej strony obiecuje kwantowy komputer, który gdyby ruszył, to nie wiem, czy byłby bardzo pożyteczny dla celów takich pozytywnych, natomiast potrafiłby złamać rodzaj szyfrowania, który jest bardzo rozpowszechniony. Więc z pewnością uczyniłby jakąś rewolucję. Natomiast kwantowa informacja również obiecuje pewne antidotum, gdyby się tak stała tak przykra rzecz, żeby nasze systemy szyfrowania padły. Mianowicie obiecuje kwantową kryptografię, czyli możliwość przesyłania informacji, gdzie bezpieczeństwo nie jest chronione jakimś... nie jest chronione poprzez jakieś założenia, że na świecie nie ma komputerów o zbyt dużej mocy, bo takie założenia pewnego dnia można złamać. Kwantowa kryptografia obiecuje bezpieczeństwo, które jakoś w jakiś sposób bazuje na zasadzie nieoznaczoności Heisenberga. Stąd to zabezpieczenie jest bardziej fundamentalne i jest to ciekawa alternatywa do obecnych sposobów szyfrowania. Jednak z tego, co na razie obserwujemy na rynku, to urządzenia, które są produkowane, one no nie zdobyły sobie jakiejś szalonej pozycji na rynku. Przypuszczalnie wojsko w różnych krajach się tym interesuje i z tego co wiem, od czasu do czasu jakiś człowiek z naszej dziedziny znika. Znika, to znaczy zaczyna pracować dla wojska. Więc nasza dziedzina w tej chwili już oferuje alternatywę dla kryptografii tradycyjnej. No a być może jest duży wysiłek, żeby zbudować kwantowy komputer i tutaj naprawdę nie potrafię powiedzieć, czy to się może udać, czy nie. Ostatnio, na czym też pracujemy, jest jeszcze jedno takie zastosowanie, które jest może łatwiejsze do osiągnięcia, to jest generowanie losowych liczb. Obecnie liczby losowe generuje się albo przy pomocy algorytmów pseudolosowych, które naprawdę nie generują rzeczywiście losowych liczb. Tutaj też nie jestem specjalistą, no ale tyle co bym z prasy popularnej przeczytał, to bym się dowiedział, że można też te liczby pobierać jakoś z otoczenia. Ale otoczenie może być monitorowane, więc w zasadzie jeżeli chcemy wytwarzać liczby losowe przy pomocy, nie odwołując się do praw mechaniki kwantowej, to mamy kłopot, ponieważ wszystkie teorie poza mechaniką kwantową są deterministyczne. W związku z tym w zasadzie można się dowiedzieć. Nie ma czystej losowości. Losowość oznacza jedynie brak wiedzy. I dopiero mechanika kwantowa wprowadza losowość, która nie jest brakiem wiedzy, jest fundamentalna. Stąd w informacji kwantowej jest taki nurt, w którym próbujemy ulepszać generator liczb losowych bazujący na mechanice kwantowej i mamy nawet tutaj w naszej grupie bardzo dobre osiągnięcia. Udało nam się... Dodam jeszcze, że są w sprzedaży takie generatory liczb losowych, kwantowe, które z przykrością przyznam, że są w większości używane przez kasyna, których nie chciałbym w ogóle, żeby istniały. No więc to tego nie chcemy. Losowość się wszakże przydaje, no nie, mam nadzieję, nie tylko w kasynach, ale też właśnie do celów jakichś kryptograficznych. Mieć losowy bit, który ktoś inny nie zna, to jest jakiś zasób. Te urządzenia, które są sprzedawane, one mają wszakże pewną wadę, że trzeba zaufać producentowi, czy rzeczywiście maszyna jest zbudowana, urządzenie jest zbudowane stosownie do specyfikacji. No można oczywiście, ktoś może je otworzyć. Fizyk, który się zajmuje optyką kwantową, mógłby rzeczywiście rozłożyć na czynniki pierwsze i się o tym przekonać, ale normalny kupujący nie jest w stanie tego zrobić. co jest pewnym problemem i od jakichś 10 lat jest takie badania są prowadzone, które zmierzały do tego, żeby takie urządzenie działało w sposób, w którym można je przetestować, nie zaglądając do środka, bazując tylko na wynikach jakichś wyskakujących, wynikach pomiarów, które gdzieś tam to urządzenie w środku robi, czyli w zasadzie każdy może to sprawdzić. I nam się ostatnio udało taki wynik osiągnąć, w którym naszej grupie dotychczas owszem potrafiono w jakiś sposób może nie generować, losować, ale wzmacniać, ale potrzebowano do tego bardzo dużej liczby urządzeń. To znaczy, żeby tak ta ilość urządzeń musiała rósć z ilością bitów, które chcemy wyprodukować. To jest bardzo dziwne. I nam się udało zrobić pierwszy protokół, w którym ta ilość urządzeń stała. To znaczy 8.
Panie profesorze, ukończył pan również teologię. Czy poznanie fizyki przybliża do Boga?
Tutaj najlepiej zacytować ten fragment z pięknego wiersza Asnyka, który brzmi tak. Za każdym krokiem w tajniki stworzenia coraz się dusza ludzka rozprzestrzenia i większym staje się Bóg. Uprawianie fizyki to jest zgłębianie dzieła Stwórcy i im bardziej ono jest dziwne, tym bardziej podziwia się Stwórcę. Więc zdecydowanie przybliża do Boga. I ktoś jeszcze mówił, że mało wiedzy oddala od Boga, a dużo wiedzy przybliża. To tutaj stajemy przed takimi tajemnicami jak czarna dziura, czy jak cząstki elementarne, ten niesamowity świat, po prostu to, że świat jest matematyczny. Konstrukcje, jakie otrzymujemy w prezencie, są niesamowite i po prostu ogromny, coraz większy szacunek dla tego, który je stworzył.
I na koniec, panie profesorze, jak najchętniej spędza pan czas wolny, czas w weekendy?
Weekend to jest czas bycia z rodziną. To czas bycia z rodziną. Jakiś spacer z dziećmi, pograć w gry. Logiczne oczywiście, bo jakżeż, tato fizyk, nie, muszą być gry logiczne, żeby rozwijały. Lubimy też sobie pograć. Dzieci moje uczą się na skrzypcach, a ja próbuję też, bo zawsze jak byłem, dawniej wydawało mi się, że skrzypce to jest instrument nie dla śmiertelników, ale jak zobaczyłem, że moje dzieci od 3 lat, od 3 roku życia się uczą i coś potrafią, to pomyślałem sobie, że to jednak może jest dla człowieka i potrafimy sobie już czasem naprawdę bardzo fajnie pograć. Co prawda żona kształcona muzycznie, to dla niej to jest wciąż problem, bo my się tak dobrze nie zestrajamy niestety. na działkę pojechać, popracować. Lubię majsterkowanie, więc jak można coś w domu naprawić, takiego niezbyt skomplikowanego, z przyjemnością to robię. Dużo mi sprawia przyjemność coś drobnego zrobić samemu. Kupić można wszystko. A jak coś człowiek sam zrobił, to potem z taką przyjemnością ile razy przechodzi, patrzy na to, jest taki szczęśliwy.
Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.